Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, witam Was serdecznie w 26. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj po raz kolejny nagranie nieco książkowe, ale myślę nie tylko. Moją gościnią jest Aleksandra Bytnarska, sinolożka, antropolożka kultury, poniekąd mediatorka kulturowa. Mieszkała w Pekinie i na Tajwanie, a skończyła w mediolańskim Chinatown, co jest ciekawe. Także już drugi chyba raz jadeitowy podcast łączy się z Włochami. Miłośniczka legend miejskich, ciekawie brzmiących języków i kofeiny. Laureatka konkursu Południowe Podlasie w innym wymiarze. Aleksandra publikowała m.in. w Snach umarłych, gruzach, wszystkich księgach piekieł, baźniach i bizaretkach. Samodzielnie debiutowała zbiorem opowiadań Weird Fiction, Brudne sprawki wujaszka Hana. I nasza rozmowa będzie dotyczyła głównie właśnie brudnych sprawek wujaszka Hana, ale jest tam tyle nawiązań, tyle ciekawych elementów, o które muszę dopytać, że myślę, że książka może w pewnym momencie stać się nawet tematem pobocznym do tego wszystkiego, czym się inspirowałaś przy pisaniu tej książki. Ja oczywiście dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
Ja Tobie dziękuję za organizację tego wszystkiego sprawną i logistyczną, bo ja bardzo lubię być gościnią różnych podcastów i różnych miejsc, ale zdaję sobie sprawę, jakie to jest potem trudne do obrobienia i przygotowania. Także też wielkie podziękowania dla Ciebie.
Bardzo miło mi to słyszeć i tak jak wspomniałam, będziemy rozmawiać głównie o książce, ale jeżeli miałabyś ochotę dopowiedzieć o czymkolwiek tematycznie związanym, to śmiało zostawiam tutaj pole do popisu. I pierwsze pytanie jest takie dosyć trywialne, bo chciałabym, żebyś powiedziała, o czym w ogóle są brudne sprawki wujaszka Hana. Czy w ogóle zdradzisz słuchaczom pokrótce, kim jest ten wujaszek, w jaki sposób on się w książce przewija, bo tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że książka nie jest taką spójną powieścią, tylko jest to zbiór opowiadań, a mimo tego ten wujaszek Han pojawia się gdzieś się przewija w niejednym opowiadaniu.
Znaczy moim pomysłem przede wszystkim, można powiedzieć, był brak pomysłu, bo nie myślałam, pisząc te poszczególne opowiadania na samym początku przynajmniej, że zrobię z tego zbiór. Dlatego ta postać urodziła się w sumie mimochodem, bo wydawało mi się to ciekawe, żeby stworzyć takiego, nazwijmy to, wielkiego złola, który w sumie nie jest do końca zły, tylko taki bardziej szary i raczej na obrzeżach tego wszystkiego, co się dzieje. I to jest tak jakby spójne z, nazwijmy to, z nurtem weird fiction, gdzie to zło, które człowiek doświadcza, bohater doświadcza, jest raczej tym takim podskórnym niepokojem niż, nie wiem, momentem podskoku, bo widzimy kawałek zakrwawionej siekiery, więc to bardziej jest taka, nazwijmy to, groza podskórna, mająca zmusić albo zachęcić do przemyśleń nad różnymi kwestiami tutaj poruszonymi. Wiadomo, że do każdego przemówi troszeczkę coś innego. Na ten wujaszek jest, można powiedzieć, taką szarą eminencją, która w tle nam się przewija i też łączy ze sobą większość tych historii, bo w większości z nich ma jakąś rolę do odegrania. Czasami po prostu pojawia się tylko we wspomnieniu, czasami pojawia się w scenie, czasami rzeczywiście coś robi, bo jest też historia poświęcona tylko jemu, ale nie chcę po prostu zdradzać za dużo. Wydaje mi się, że w ten sposób kogoś już zachęciłam, a jeśli powiem więcej, to troszeczkę za dużo powiem o tym wujaszku i nie będzie taki straszny.
Myślę, że zdradziłaś wystarczająco, bo powiedziałaś o tym, jak wiele funkcji, w jak różnych w ogóle konfiguracjach wujaszek się w książce pojawia. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to elementy azjatyckie. I powiedz słuchaczom, czy w książce wykorzystujesz elementy związane wyłącznie z Chinami, z sinosferą, czy inspirowałaś się także wierzeniami, kulturami innych regionów Azji? Oczywiście to pytanie jest... Odpowiedź na to pytanie jest oczywista, jeżeli ktoś książkę przeczytał, natomiast dla mnie właśnie to bogactwo kulturowe też było tutaj takie uderzające i bardzo interesujące.
Znaczy, na pewno skupiam się, nazwijmy to, na szeroko pojętej sinosferze, bo jak wiemy, w obszarze Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej Chiny zawsze miały tam swoją kulturową obecność, natomiast w niektórych krajach jest ona jakaś bardziej wyczuwalna i bardziej taka oczywista, w niektórych ona występuje gdzieś tam na obrzeżach w postaci mniejszości czy takich wpływów mniej widzialnych gołym okiem, nazwijmy to. Czy nie są one takie, że przychodzą do nas na pierwszy rzut oka. Na pewno też odwołuję się tutaj do miejsc takich, gdzie te kulturowe miksy są troszeczkę takie niestandardowe, ciekawe, typu Singapur czy Malezja albo Indonezja. Ale no, są też miejsca takie, nazwijmy to, bardziej związane z tą kulturą konfucjańską i chińską, takie jak Korea czy Hongkong, czy chociażby Tajwan, oczywiście, w dwóch ostatnich opowiadaniach. Właśnie brakowało mi czegoś, o czymś zapomniałam, i to tak, Tajwan jest też bardzo, bardzo tutaj ważny. Ale można powiedzieć, że cały ten obszar jest troszkę takim większym miksem kulturowym, niż ludzie myślą, bo dla wielu z nas, którzy nawet się interesują Azją Wschodnią, to wydaje się ona takim dość jednorodnym tworem, ale jak się zagłębimy we wszystkie te legendy miejskie, czy nawet w charakterystyki poszczególnych miejsc, to okazuje się, że te punkty wspólne, jak na nie spojrzeć tak z bliska, to jednak mają wiele różnych odcieni, które nie do końca są takimi, nazwijmy to, punktami spotkań, czasami też są troszkę punktami zapalnymi.
Myślę, że książka bardzo, bardzo ciekawie to pokazuje, w szczególności to, że zdecydowałaś się na opisanie też Azji Południowej, co myślę jest jeszcze bardziej mniej popularne niż Azja Wschodnia, bo Chiny, Korea, Japonia już wszyscy kojarzymy, natomiast wplecenie tej Malezji czy Indonezji jest tutaj czymś naprawdę wyjątkowym i tak jak mówisz, pokazuje, że te kraje mają swoje wspólne elementy, ale też wiele, wiele różnic i myślę, zaraz sobie głębiej w to wejdziemy. Skąd w ogóle pomysł na połączenie tych azjatyckich historii, historii wsadzonych w takie realia kulturowe Azji Południowej, Południowo-Wschodniej z wyraźnie polskimi naleciałościami językowymi? Czy to w ogóle jest łatwe pisać o Azji, nie będąc Azjatką? To, co mnie też w książce zaciekawiło, to takie rozwiązania, jak na przykład łączenie par albo łączenie bohaterów danych opowiadań imionami, właśnie, gdzie jedno z nich miało imię azjatyckie, a druga osoba miała imię polskie. Jakoś tak mi się to mocno rzucało w oczy. Jak ty to w ogóle sobie układałaś w głowie? Skąd taki pomysł? Czy spotkałaś się już gdzieś z tym do tej pory? Czy to jest łatwe? Jak ci się pracowało z tym zamysłem, który miałaś przed pisaniem?
Właściwie powiem szczerze, że dla mnie taka rzeczywistość, gdzie ludzie z różnych kultur ze sobą, nazwijmy to, współżyją ci na zasadzie, że po prostu dzielą jakieś miejsce czy pracy, czy nauki, czy też, nie wiem, są w jakichś związkach międzykulturowych czy międzyrasowych, nie jest to dla mnie tak jakby rzecz, która jest nienormalna, bo to jest moja rzeczywistość, można powiedzieć, ponieważ od wielu lat mieszkam za granicą, to też można powiedzieć w jakiś sposób poznaję wiele takich osób żyjących, tak można powiedzieć, na granicy dwóch różnych czy nawet kilku różnych kultur. Ludzi spotykających się z wyzwaniami związanymi z tego typu życiem, ale też próbujących jakoś podejść do tego po swojemu i nazwijmy to znormalizować to. I element oswajania kultury to też jest mówienie o niej tak, żeby pewne rzeczy przetłumaczyć, nazwijmy to tak, jak my byśmy to powiedzieli, ale żeby to nie gryzło czytelnika. To właśnie czasem zastanawiam się z tymi polskimi naleciałościami, nie przesadzam trochę, z drugiej strony powiedzmy szczerze, że jeżeli polski czytelnik jest tak jakby pierwszym adresatem tego, co piszę, trudno, żebym tłumaczyła sobie pewne rzeczy, które można powiedzieć, nazwijmy to po chińsku i są poprawne, czy po angielsku i są poprawne, jeden do jednego. Bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji to by mogło brzmieć mocno tak no niezręcznie i nie do końca każdy by to skojarzył i trzeba by było robić bardzo, bardzo długie przypisy. Więc ogólnie w tłumaczeniach jestem też zwolenniczką tego, żeby konteksty się przenikały i dostosowywały. I w pisaniu o innych kulturach wydaje mi się, że ważne jest, żeby uchwycić to, dla kogo my piszemy, ale też czyimi ustami mówimy, żeby no na przykład pewne rzeczy związane z daną kulturą wybrzmiały w odpowiedni sposób, na przykład żeby czy nie, dajmy na to obecność, czy umiejscowienie przekleństw miało sens, albo sposób wyrażania się danej osoby, mimo że jest dostosowany do tego, że ma to czytać Polak, nie byłby jakiś taki, nazwijmy to, szokujący w stosunku do Azjaty. I no starałam się, żeby tak nie było, a jak wyszło, no to polecam ocenić czytelnikom.
A czym inspirowałaś się podczas pisania? Jakimi publikacjami, historiami? Skąd zainteresowanie tym azjatyckim folklorem i no, mitologią? Trochę zdradzę, bo to na pewno było jedno z takich bardzo, bardzo ważnych źródeł. Bo powiedziałaś już o tym, że jako osoba mieszkająca, Polka mieszkająca za granicą, mająca styczność z innymi osobami, które żyją poza granicami swojego kraju, to już jest dla ciebie w pewien sposób inspirujące. Natomiast ta podkładka taka teoretyczna, tak sobie to nazwijmy, azjatycko-teoretyczna, musiała też być w twojej pracy bardzo, bardzo silna, żeby to, co napiszesz, było wiarygodne i takie spójne z tym, co faktycznie w Azji się wierzy, w jaki sposób się funkcjonuje. Więc co tutaj było dla ciebie takimi źródłami, do których się odnosiłaś podczas pisania?
Znaczy na pewno najważniejszym moim źródłem było to, że spędziłam w Chinach sporo czasu i podróżowałam wtedy. No i wiadomo, że jak człowiek studiuje antropologię, to robi dużo zdjęć i notatek, bo może mu się to przydać do jakiejś tam przyszłej rozprawki, tudzież książki reportażowej czy niereportażowej i chowa sobie różne tam historie czy obserwacje związane z danym miejscem, które nie wiem, mogą równie dobrze zacząć badania na temat, dajmy na to, kultury jazdy autobusem w dzielnicy Haidian w Pekinie, a równie dobrze mogą się przerodzić w jakieś opowiadanie, które jest impresją tej jazdy autobusem. Bo to tak może być, ale ponieważ no teraz już na, nazwijmy to, na bieżąco nie mieszkam w Azji przez no, od czasu pandemii nie byłam tam, bo niestety nie miałam takiej szansy. To dużym i ważnym dla mnie źródłem są legendy miejskie, tudzież analizy legend miejskich. Albo powiem szczerze, że nawet patrzenie ile wersji dana legenda miejska, nawet w formie creepypasty, ma wersji, wariacji i w jakich różnych kontekstach kulturowych występuje, bo na przykład słynny duch białej damy, tej Yuki Onna, czy Kuchisake Onna, znany z, głównie został wprowadzony u nas przez japońskie horrory. Pochodzi z kultury chińskiej, ale rozprzestrzenił się bardzo również w krajach takich, gdzie głównie dominującą religią jest islam, takich jak na przykład Malezja czy Indonezja. I to jest bardzo ciekawe, jak tam funkcjonuje ten mit i jak został on dostosowany do kontekstu językowego i kulturowego. I jak ciekawe dzieła filmowe, czy komiksy, czy wszystkie możliwe właściwie inspiracje kulturowe się z tego urodziły. No i można powiedzieć, że ten motyw poniekąd gdzieś też wykorzystałam w jednym ze swoich opowiadań Dwie legendy o głodnej ziemi. Więc żeby tak podsumować, to właściwie no moje inspiracje brały się z wielu rzeczy, ale tak naprawdę mają dwa główne źródła, czyli no moje wcześniejsze studia i podróże oraz to, co sobie doczytałam czy obejrzałam później, bo jednak bez odświeżenia to pewne rzeczy po prostu nie klikają w głowie.
Z tym nieklikaniem właśnie. Czy ciężko weryfikuje ci się te elementy związane z kulturą państw wschodu? Bo myślę, że te historie, które opisane są na papierze, czy filmy, tak, takie elementy wizualne, które możemy zobaczyć, nie stanowią takiego wyzwania jak dostęp do historii podawanych ustnie. Czy miałaś też z takimi do czynienia, z historiami, takimi podaniami, że tak powiem, gdzieś wewnątrz jakichś mniejszych społeczeństw, czy raczej do takich materiałów jest o wiele ciężej dotrzeć?
Znaczy, do takich materiałów dotrzeć przez internet raczej nie jest zbyt łatwo, chyba że szukamy, nazwijmy to, takich dokumentów, które są wrzucane na przykład przez amatorskich dziennikarzy, na przykład na YouTube, bo wiem, że oglądałam wiele takich wywiadów z potomkami osób masakry, które zginęły w masakrze w Batangkali. I tego było dość dużo, dlatego że, nie wiem, wydaje mi się, w angielskojęzycznym świecie ludzie troszeczkę mało znają ten temat, a poza tym fakt, że jest to konflikt, o który Malezja sądzi się ciągle z koroną brytyjską, może być powodem, że po prostu w naszej sferze informacyjnej jest to gdzieś mniej obecne, spychane gdzieś tak trochę na bok, no bo troszkę nas nie dotyczy, a troszkę też można powiedzieć jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla wizerunku jednego z ważniejszych mocarstw, więc uważam, że to gdzieś tam może być powiązane z tymi dwoma rzeczami oraz no z algorytmem. Jeśli chodzi o jakieś, nazwijmy to, moje spostrzeżenia czy badania, to gdzieś fragmenty z tego, czym się kiedyś gdzieś interesowałam, są w opowiadaniu o Singapurze, gdzie jest wspomniane to, że bohaterowie oddają swoje narządy takiemu bóstwu, które przybyło z kosmosu, żeby polepszyć swoje życie. Ja niestety nie wpadłam na aż tak fantastyczną historię, bo to jest raczej smutna prawda, ale natomiast w Singapurze istnieje subkultura ludzi, która po prostu sprzedaje swoje narządy na zasadzie, że a może tutaj to będzie dobra inwestycja, tutaj sobie odłożę te pieniądze, za to sobie gdzieś wyjadę, za to sobie coś kupię. Co jak dla mnie było no naprawdę czymś tak mocnym, że w końcu zrezygnowałam z tych badań. Bo jest to troszeczkę ciekawe, ale trudne do pojęcia tak na poziomie czystej empatii.
A czułaś coś takiego, że jest to w pewien sposób nawet niebezpieczne, czy niekoniecznie?
Nie, bo ci ludzie nie prowadzali mnie w miejsca, wiesz, gdzie na przykład spotykaliby swoich pośredników, tylko po prostu opowiadali mi historię i to mało tego, nie były jakieś osoby, wiesz, z nizin społecznych, bo żeby żyć w Singapurze, w ogóle trudno być z nizin społecznych. bo jest to tak drogie i tak ekskluzywne miejsce. Jeśli chodzi o koszty i w ogóle jakość życia, natomiast no, ja byłam po prostu przerażona, co może myśleć w ogóle, jak może widzieć świat osoba, która patrzy na siebie w lustrze i myśli, dobra, to pojadę na fajne w czasie, a potem sprzedam sobie płuco i nie wiem, i zrobię sobie za to coś innego. No, troszkę to było takie dla mnie ciężkie. A też wydaje mi się, że antropolog, żeby móc pewne zjawiska zrozumieć, to powinien chcieć może nie do końca empatyzować w 100%, ale próbować się tak wczuć w rozmówcę i próbować go zrozumieć na takim poziomie, przynajmniej nazwijmy to czysto ludzkim. Że okej, szanuję twoją decyzję, próbuję zrozumieć, dlaczego tak jest i nie mam w sobie takiego, wiesz, wewnętrznego sprzeciwu, że dlaczego to robisz.
Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, ale mówisz też, że to wywoływało takie negatywne emocje i dlatego postanowiłaś z tego zrezygnować. A która na przykład z historii opisanych w książce jest ci szczególnie bliska, ale tak właśnie może bardziej pozytywnie i dlaczego coś decyduje o tym, że na przykład dobrze ci się o tym pisało albo że na taki pomysł w ogóle wpadłaś?
Znaczy, no to można powiedzieć, że lubię bardzo tekst Pan prawie że, dlatego że nawiązuje do tego, jak bardzo lubię tajwański rap. Aczkolwiek nie jest to jakiś rap wysokich lotów, bo to jest MC Hot Dog. Natomiast początek jego kariery był obiecujący. Teraz robi troszkę inne rzeczy i można powiedzieć, że to no sprzedał się. I robi już bardzo, bardzo takie rzeczy do bujania się na plaży, natomiast na początku miał parę bardzo takich kawałków z ciekawymi tekstami, bo muzycznie nie było to nic wielkiego, ale każdy ma sentyment do czegoś, dzięki czemu zaczął się uczyć chińskiego na muzyce, prawda? I tam no, bohater jest troszkę też wzorowany na takim typowym człowieku z blokowiska, troszkę gangusie. Można powiedzieć właśnie z okolic Taipei. Więc to można powiedzieć, wywołuje we mnie pozytywne wspomnienia czy uczucia. Tak samo, nie wiem, tamten raz w Kentingu, tam z kolei też jest taka historia 30-parolatka, który odkrywa na nowo pewną tragedię ze swojej przeszłości, która go poróżniła z rodziną. I ponieważ no, jestem też w tym wieku, to można powiedzieć, zawarłam tam pewne refleksje związane i z tym, i no, z faktem, że jest to osadzone w konkretnym kontekście kulturowym, czyli na południu Tajwanu.
Ciągle przewija nam się tutaj ten Tajwan, natomiast no, czy myślę, że to też będzie powiązane, czy łatwo jest ci przedstawić świat chińskiego folkloru bez podawania długaśnych przypisów, które są dłuższe niż samo zdanie. Co w ogóle określiłabyś jako takie podstawy świata chińskiego albo może niekoniecznie świata mitycznego, które pozwoliłyby czytelnikowi tak swobodniej poruszać się w tym świecie?
No przede wszystkim ja w światotwórstwie jakiegokolwiek typu to jestem zwolenniczką raczej tego, żeby nie dawać długaśnych opisów, bo mnie jako czytelnika one strasznie nużą. I uważam, że najlepiej jest wpleść rzeczy tak mimochodem na zasadzie, że coś się pojawia i w momencie, kiedy się pojawia, to wtedy bohater czy własnymi działaniami czy ustami innych ludzi dowiaduje się, co to tak naprawdę znaczy. Ale wracając do tych elementów chińskich, to na pewno kluczową rzeczą może jest to, że w kulturze azjatyckiej ze względu wschodnioazjatyckiej, ujmijmy to tak, na względu na to, że kształtowały ją trochę inne filozofie i religie niż nas, to świat nie jest taki całkiem czarno-biały. Bo nawet jeżeli mamy czy upiory, czy demony, to z reguły są byty, które mają jakąś tam swoją rację i może z nimi nie empatyzujemy, bo na przykład chcą z nas wyssać energię życiową, czy wciągnąć nas w inny wymiar. Więc empatyzować jest trudno, czy w ogóle współczuć im tak na 100%, natomiast rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy robią. bo jest tu ciąg przyczynowo-skutkowy, który ich do tego doprowadził. I drugą rzeczą jest też to, że wydaje mi się w tradycyjnej kulturze wschodnioazjatyckiej świat żywych, umarłych ludzi, duchów bardzo się przenika. Być może w Chinach kontynentalnych to nie jest aż tak dojmujące jak na przykład w miejscach takich jak Hongkong, Tajwan czy Singapur. Natomiast tradycyjnie ten świat jest sobie bardzo bliski. Wręcz powiedziałabym, współistnieje w taki sposób, w jaki no, u nas na Zachodzie już bardzo, bardzo dawno tego nie ma. A w Chinach kontynentalnych, no wiemy, jest to troszeczkę inna sytuacja związana też z systemem politycznym i... Ale wydaje mi się, że mimo to Chińczycy z mainlandu są bardzo, bardzo przesądni, co tak trochę jest... w dużym kontraście do tego, jak bardzo chcą być materialistami, jak bardzo chcą być ludźmi, którzy wierzą tylko we własne umiejętności i siłę pieniądza. Więc powiedziałabym, że to są takie podstawy świata, które wydaje mi się są absolutnie niezbędne, żeby go zrozumieć. Natomiast pozostałe rzeczy, czy tam symbolika kolorów, czy numerologia, czy... poszczególne historie jakichś ważnych postaci. Nie wiem, to wydaje mi się już zależy od tego, jak czytelnik to odbiera i jak bardzo, nazwijmy to, jest odczytany w klasykach kulturowych związanych z regionem wschodniej Azji.
Chciałabym się bardziej wgryźć w ten temat teorii spiskowych, legend miejskich. Nie do końca wiem, w jaki sposób odpowiednio zadawać pytania, więc jakbym zapytała w zły sposób, to po prostu mnie popraw, ale co jest pierwsze? Teoria spiskowa czy legenda miejska? Jakby co kreuje co?
Znaczy, wydaje mi się, że raczej legenda jest zawsze najpierw, bo legenda to może być nawet, wiesz, coś na zasadzie wzmianki półgłosem, że zatrzymała cię sąsiadka, właściwie no, powiedzmy tu o zaczątku legendy, że zatrzymała cię sąsiadka na klatce i powiedziała ci, a słyszałaś, co się stało u tych spod piątki, prawda? I potem sobie obie na podstawie własnych domysłów i tego, co wiecie o tych ludziach, dorabiacie historię, potem ktoś... Ty opowiesz o tym swoim znajomym, ona opowie swoim i to tak rośnie, rośnie, obrasta, aż w końcu może się okazać, że obok was mieszkają jaszczuroludzie na przykład. Albo handlarze czymś bardzo, bardzo złym i nielegalnym. Ale to samo w sobie nie jest teorią spiskową, możemy natomiast na podstawie tego, tudzież doklejając to do jakiejś innej... nazwijmy to sytuacji niepokojącej, dziejącej się w tym samym regionie, tudzież w tym samym kontekście społecznym dokleić i wtedy zaczyna nam się to układać w system. W momencie, kiedy mamy już tam system, jeżeli możemy powiedzieć, że to tak, ci ludzie zamieniają się na przykład za drzwiami tamtego mieszkania w jakieś potwory, to jest tak jakby początek. Natomiast jeżeli możemy opowiedzieć już co, gdzie oni potem idą, jakim czynnościom się oddają, jakie to może na przykład nieść konsekwencje dla całego świata, tudzież chociażby dla naszego miasta, no to zaczyna się to tworzyć już teoria spiskowa. Więc dla mnie podstawowym wyróżnikiem jest to, czy mamy tutaj jakąś krótką opowieść, zmiankę, która może być nawet na zasadzie zasłyszane i powiedziane jedna babie, baba drugiej babie, a czymś, co jest już jakimś, powiedzmy, systemem wierzeń, niekoniecznie spójnym, logicznym. No dobra, systemy wierzeń raczej są oparte na wierze, więc rzadko kiedy są logiczne. Ale no czymś, co jest już jakoś usystematyzowane i wydaje się wyglądać tak, że z punktu A idziemy do punktu B i to ma jakiś tam swój szczyt w C. Tak pokrótce.
Czy legendy miejskie to jakiś to współczesny wyraz tłumaczenia sobie pewnych zjawisk? Na przykład, czy Chińczycy wykorzystują pandemię COVID w tworzeniu najnowszych podań i zapisów ludowych? Bo mówiąc o właśnie czy legendach miejskich, to my sobie myślimy o czasach bardzo odległych, starożytnych albo o minionym stuleciu. A wydaje mi się, że to są, że to jest też to, co się tworzy współcześnie. W Twojej książce pojawia się kilka wątków związanych z epidemiami, czy w ogóle pewnego rodzaju schorzeniami, to są takie niedopowiedzenia. Czy one też odnoszą się do historii, no i teraz właśnie, ludowych, czy inspirowałaś się, czy ludzie, czy Azjaci tworzą też pewne domysły, pewne historie na podstawie takich najświeższych wydarzeń?
Tego, co pamiętam, to motywy w tych opowiadaniach, gdzie to się pojawiło, to one powstały, można powiedzieć, dosłownie chwilę przed tym, jak COVID zagościł, prawda, na całym świecie i stał się tematem numer jeden. Więc no to były po prostu różne historie dziwnej treści zasłyszane od ludzi. Natomiast jedna jest oparta po prostu na legendzie pierwszego odkrywcy wyspy Borneo, który rzeczywiście, jak pojechał tam założyć swój sułtanat, mówi się, że dopadła jego załogę i jego jakaś zaraza, co może by oznaczać równie dobrze, że nie byli przyzwyczajeni dobrze do klimatu aż tak mocno tropikalnego i życia w dżungli, a równie dobrze to, że po prostu złapali jakąś bardzo dziwną odmianę wirusa czy malarii. Nie wiemy tego, no ale oczywiście tutaj się to wszystko tłumaczy interwencjami sił zła i tym, że no, on tam rozwścieczył te animistyczne potwory, które zamieszkiwały tamtejsze rejony i on tak niosąc im to światło, oświecenie jak to kolonizator, musiał je pokonać, żeby to miejsce było cywilizowane. Natomiast wydaje mi się, że teraz z punktu widzenia tego, jak jest, chętnie napisałabym coś o nowoczesnych historiach, bo słyszałam wiele fantastycznych rzeczy. Moją ulubioną historią jest to, że pandemia nie zaczęła się od nietoperzy, ani w ogóle od niczego, co stało się w kontynentalnych Chinach. Nie, to w 2019 przyjechała jakaś tajemnicza, tajniacka grupa sportowców ze Stanów Zjednoczonych i to oni przywieźli ten wirus, bo oni tak naprawdę nie byli chyba siatkarzami, bo to mieli być siatkarze, tylko agentami. Także ta teoria, którą Chińczycy bardzo jakoś lubią sobie podawać, przynajmniej ci, z którymi ja mam styczność, robi jakąś już ołamiającą karierę, jak chodzi o legendy miejskie. Natomiast wydaje mi się, że nie stworzy nam ona tutaj większego systemu, bo tutaj już trzeba było się, by się pokusić o rzeczy, które oni w obecnym momencie historycznym nie chcieliby raczej poruszać na forum międzynarodowym, a zwłaszcza z Amerykanami.
Aczkolwiek niewykluczone, że takie elementy mogą stanowić inspirację do jakichś kolejnych tekstów. Nie muszą być nawet takie wprost, mogą być zawieszone w totalnie innej czasoprzestrzeni i, no i kto wie, może ktoś się pokusi. Wspomniałaś już też co nieco o postaciach, o duchach, demonach. Jak to z nimi jest? Czy ich cechy wyglądu i umiejętności opisane w książce są wytworem Twojej wyobraźni, czy posługiwałaś się postaciami już istniejącymi w mitologii, jakimiś historiami, zapisami z bestiariuszy na przykład? Czy tworzysz miks takich postaci, czy przekładasz je tak jeden do jednego, jakimi one są w zapiskach z przeszłości?
Znaczy, na pewno staram się nie robić tego przypisywania im cech jeden do jednego, bo to dla czytelnika, który może na przykład być zaznajomiony z danym obszarem kulturowym, może być strasznie nudne. No i dla autora, przyznam się szczerze, też jest takie, no kurczę, czy ja muszę rzeczywiście opisać kolejną zmorę, która wygląda jak zmora i zachowuje się jak zmora. No, chcemy, żeby jednak nasze postaci, nawet jeśli są potworami, były charakterystyczne. Więc starałam się bardziej pomyśleć sobie, co mnie w danej. Czytałam oczywiście różne opracowania I po chińsku, i po angielsku inspirowałam się różnymi podcastami i jakimiś podaniami, które gdzieś słyszałam na żywo. Natomiast starałam się myśleć, dobrze, jest taki, a nie inny duch. Co mnie, jako mnie, konkretnie w nim przeraża i dlaczego? I skupiałam się gdzieś na wyeksponowaniu tej cechy. Bo no, jest pewna złota zasada w pisaniu grozy, że jeśli człowiek ma być prawdziwy w tym, co go przeraża, to powinien w konkretnej sytuacji znaleźć coś, co tak jakby porusza jego własne emocje. W sensie może w ogóle nie identyfikować się z tym, albo w ogóle nie mieć doświadczeń podobnych do swojego bohatera, tudzież do potwora, z którym się spotyka ten bohater. Natomiast takie zastanowienie się, dobrze, to dlaczego na przykład ten demon białej damy jest dla mnie taki straszny? Co on takiego w sobie ma, że ja bym się go bała? To jest dla mnie takim kluczem bez względu na obszar kulturowy.
A jeszcze tak na koniec, jakie publikacje, książki, seriale czy filmy, bo o takich też na początku wspominałaś, albo podcasty polecasz fanom azjatyckiej grozy i mitologii?
Znaczy, rozdzieliłabym trochę grozę i mitologię, bo jeżeli ktoś po prostu chce pooglądać sobie dobre filmy, to jest tego masa, masa, masa. Ostatnio odświeżałam sobie Klątwę, no ale polecam też ogólnie najnowsze produkcje koreańskie, gdzie pojawiają się motywy zombie, bo uważam, że są one zrobione dużo ciekawiej i z taką większą swadą niż z reguły u nas traktuje się retellingi na wiadomy temat, no bo zombie są takim tematem raz, że dość wyeksploatowanym, a dwa, no trudno właściwie coś nowego powiedzieć o istotach, które no nie mówią. I tutaj bym poleciła film Jednym Cięciem. Przepraszam, to akurat jest film japoński, który jest taką w sumie parodią filmu o zombie, ale z przemyśleniem, co jeżeli zaczynasz robić film klasy B o zombie, a twoje marzenie staje się rzeczywistością, no bo na twoim planie pojawiają się właśnie wiadome poczwary. Natomiast polecam też na pewno Widmo i Lament albo Dark Water, czyli inne klasyki, bo one po prostu pozwalają się zanurzyć świetnie w tę atmosferę. Natomiast jeśli chodzi o materiały do zapoznania się, nazwijmy to, zwierzeniami, demonologią i tak dalej, no to pozycją wydaną na papierze jest na pewno Kwaidan, który jest raczej skupiony na Japonii, ale Japonia ma przecież wiele rzeczy wywodzących się z konfucjanizmu i buddyzmu, więc znajdziemy tam na pewno też elementy pojawiające się czy to w Korei, czy w Chinach, czy w całej tej sferze, nazwijmy to sinosferze, jak to wcześniej nazwałaś. Ale przede wszystkim, jak mam być szczera, rzeczy, które mi pomogły, to jest odgrzebywanie jakichś tekstów klasycznych chińskich, na przykład Gabinet Niesamowitości Pusunglinga, bo tam wiele z tych upiorów i demonów było pokazane i wyjaśnione w sposób taki właśnie, jak ja lubię, czyli niekoniecznie kawa na ławę, ale pokazanie ich cech nastąpiło w taki sposób, że na pewno można było się i ich bać, i identyfikować z uczuciami bohaterów. Polecę jeszcze dwie inne rzeczy. Polecam też podcasty, w których ludzie z całego świata opowiadają swoje ulubione straszne historie, tudzież creepypasty. Moim ulubionym jest Snarled, aczkolwiek jest tego bardzo, bardzo dużo i uważam, że jeżeli ktoś chce poznać jak najwięcej wersji danej legendy, to powinien raczej być z tym na bieżąco niż czytaniem czegoś czy oglądaniem filmu, bo to się zmienia bardzo, bardzo dynamicznie i jest niezwykle ciekawe, jak pewne legendy ewoluują praktycznie z miesiąca na miesiąc i stają się no, zupełnie czymś innym na naszych własnych oczach. To jest dla mnie bardzo fascynujące. A trzecim takim może trochę nudnym źródłem to są na pewno antropologiczne analizy legend miejskich czy poszczególnych motywów grozy, bo ja wiadomo, z wykształcenia jestem tym, kim jestem i jednak do tego mnie trochę ciągnie. Oczywiście taki przeciętny czytelnik nie będzie się cieszył z czytania analizy porównawczej jakichś tam motywów od A do Z, ale na pewno znajdzie tam wiarygodne informacje, wiarygodne dane i być może nawet teksty źródłowe, które są bardziej literackie, a podane w bibliografii, do której wcześniej by po prostu się nie natknął, bo niestety no, te źródła po naszej stronie internetu niekoniecznie zawsze są dobrze wyeksponowane czy dostępne. Więc w skrócie poleciłabym właśnie to.
Dziękuję Ci za ten ogrom poleceń. Dziękuję Ci, że podzieliłaś się ze mną tym doświadczeniem, które towarzyszyło Ci podczas pisania, wszelkimi inspiracjami. Myślę, że zachęciłyśmy naszych słuchaczy do przeczytania Brudnych sprawek wujaszka Hana, tym bardziej, że zarówno pod względem literackim, jak i tematycznym przedstawiają one całą gamę kulturową Azji, także dzisiejszy odcinek nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego państwa. Moją gościnią była Aleksandra Bednarska, ja mam na imię Sandra Krawczyszyn i to był kolejny odcinek Jadejtowego podcastu. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za to nagranie.
Dziękuję Tobie.
To był Jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.